3, 2, 1, jesteśmy. Witamy serdecznie. To my.
Na antenie. Dzień dobry.
Jest na antenium.
Antenium, przepraszam bardzo.
Na antenium, oczywiście. Witam serdecznie. To 484 odcinek jest z podcastu. No, mamy taki sezon ogórkowy trochę, co?
Tak, ale ja mam...
Że tak mało się dzieje generalnie.
Mało, ale to tak... Mnie to cieszy. Ja jestem w ogóle... Ja sobie jestem teraz w takim fajnym miejscu, w którym z jednej strony mam wszystko, czego potrzebuję, w sensie, że nie mam żadnych takich specjalnych dodatkowych potrzeb, jednocześnie regularnie pierdolę nam na naszej wspólnej grupie rówieśnicze na temat aparatu czy potencjalnego obiektywu, który w końcu gdzieś tam kiedyś kupię. Więc to jest taki poziom sezonu ogórkowego. Ale to jest, ja powiem ci tak, bo albo to powiem od początku, bo rozważam zakup albo nowego obiektywu do mojego aparatu, tylko że to nie rozwiązuje mojego głównego problemu, albo rozwiązaniem, który jest taki, że nie chcę mi się nosić dużego aparatu zwykle. W sensie, jeśli nie chcę zrobić zdjęć telefonem, to muszę nosić ze sobą Sony Alpha z obiektywem jakimś. I teraz jeśli to jest nie moja stałka, to znaczy, że poświęcam jakość, o którą mi chodzi. A jeśli to jest moja stałka, no to są duże obiektywy i to jest po prostu niewygodny aparat, do którego zaczynam potrzebować już torby, żeby go nosić.
Więc... A są takie fajne, ja widziałem takie zaczepy okrągłe, które się wkręca w to złącze do statywu. I te zaczepy pozwalają ci na zaczepienie aparatu na pasek od spodni.
Tak,
w taki
widziałem.
Sposób,
no ale
że
to
wiesz,
już wiesz.
Wystarczy, że go przekręcasz i wtedy wyjmujesz. To jest fajne i to też działa nawet dla większych obiektywów, nie? Że jakby to faktycznie fotografowie tak korzystają czasem.
Tak, no ja pomyślałem po prostu, że rozwiązaniem problemu u mnie będzie kupienie kolejnego aparatu. Jakby to jest najprostsze rozwiązanie na świecie.
Oczywiście.
Ale siedzę nad tą decyzją i zastanawiam się i to jest jakby, jest powiem ci, dlaczego to jest potencjalnie skomplikowany problem, bo aparat, który znalazłem, bo miałem do wyboru tak naprawdę dwie małpki, takie kompaktowe aparaty. Jeden z nich to jest Sony RX100 w wersji 5A i to chodzi o to, że oni mają, w sensie Mark 5A i to jest dlatego, oni mają już Mark 7 nawet, natomiast 6 i 7, te Mark 6 i 7 są przystosowane dużo bardziej do filmowania, w sensie jako, żeby to były aparaty, które można używać jako kamery vlogowe.
Jasne.
Bo tam zmieniła się przysłona, w sensie, w sensie światło jest dużo mniejsze i tam jest chyba 4,5 do 5,6, coś takiego, ale jednocześnie masz zakres ogniskowych dużo większy, bo tam jest od ekwiwalentu 24 do 200 mm, nie? Więc potencjalnie masz taką małą małpkę, bo ona jest wielkości, powiedzmy, jakbyś położył na kupce dwa iPhone'y Pro, w sensie, że jest taką ma grubość mniej więcej i jest mniej więcej tego samego, tej samej też wielkości. No i więc ta poprzednia wersja, Mark 5 i 5A, 5A to jest tak naprawdę szóstka, tylko że z tym samym obiektywem, który był piątka, ma obiektyw 24-70 ze światłem 1.8 do 2.8, więc dużo jaśniejsze, fajne do robienia zdjęć, super fajnie, jest to jakaś opcja. Natomiast Canon się okazało, że zrobił coś takiego jak Canon G5X Mark II. I to jest obiektyw, w sensie to jest aparat, który ma mniej więcej to samo co ten Sony. Ten Sony jest trochę bardziej faktycznie pod wideo filmowanie. Canon robi to w wersji G7. Ona jest bardziej przystosowana do tego, żeby nagrywać filmy.
A G7X, zresztą ja mam tego Canona.
G7X wyszedł w trzech markach, więc jakby jest i one się różnią od siebie dość regularnie, szczególnie, że ten najnowszy praktycznie w ogóle nie przypomina tych starszych, z tego co powiem. Natomiast ten 5X ma obiektyw ekwiwalent 24-120, czyli masz jednocześnie szeroki kąt i bardziej taki zoom, powiedzmy, do robienia jakichś takich przybliżeń do, no bo 120 mm to jednak jest już fajny zoom. I jednocześnie w dalszym ciągu ma to światło 1.8-2.8, a do tego ładowany jest przez USB-C. Coś, czego ten Sony nie robi. No i jest wygodniejszy w takim kontekście, że ma lepszą ergonomię, to znaczy Sony jest płaski od strony obiektywu, nie? Więc jak go trzymasz, to nie masz żadnego gripu, a ten Canon, mimo tego, że tak samo mały, ma jednocześnie takie miejsce, gdzie położyli faktycznie, zrobili takie miejsce, żeby można było go złapać, jest tam trochę gumy po to, żeby faktycznie ten grip był na nim trochę lepszy. No i one mniej więcej
tak kosztują... Masz wielkie ręce, więc to, tak. To jest problem i w jednym i w drugim.
No to prawda. I teraz jest tak, że one mniej więcej kosztują podobnie, w sensie ten Canon jest odrobinę droższy, kosztuje chyba 4200, w przypadku tych Soniaczy to jest chyba 3800-900, więc potencjalnie jak się zamknie oczy, to mniej więcej bardzo podobna kwota. W sensie nie robi różnicy jeden na drugi, nie? Tak naprawdę te 300.
Podatek orzecha, no.
Tak. No i teraz uwaga, dyskusja, która w mojej głowie cały czas się odbywa. Mając na uwadze, że to są 4000 zł, bo to jest mniej więcej takie średnia. Za tą kwotę możesz kupić mogę kupić obiektyw 24-70-28 do mojego aktualnego aparatu, czyli taki, który chciałem 24-70, czyli taki, który chciałem mieć, który rozwiązuje problemy zmiany obiektywów, żeby dalej były jasne, bo mogę mieć ten jeden, jednocześnie jest kurwa gigantyczny, w sensie gigantyczny, tak. jest duży, nie? No tutaj
zmiana ogniskowa w obiektywie to jest, wiesz, to jest od razu prostu, go powiększa ekstremalnie. No.
Na pewno jest taki, że nie będę mógł go włożyć do kieszeni, a te oba aparaty, o których mówiłem wcześniej, mogę do kieszeni włożyć. Za tą samą kwotę mogę nie kupić nowego obiektywu, ale mogę zmienić aparat, który mam, to znaczy zamiast mojego Sony A6000 mogę kupić A7 Mark II potencjalnie, Sony Alpha, tą 7, wiesz, którą, tą taką...
7S?
Tak.
No to jest ta taka znana pełna klatka, do filmowania, pełna klatka i tak dalej.
No, więc mogę
ale one
kupić...
dychę kosztowała kiedyś.
Bo
teraz
to nie
jest taniej?
Mark 4 kosztuje dychę, a one nie ma, w sensie w przypadku fotografii nie ma dla mnie aż takich dużych różnic pomiędzy jedną a drugą, więc zresztą tak naprawdę też gdzieś tam sam czytałem, że są trzy modele, jeden jest do kamerowania, drugi bardziej do fotografii, one się różnią ilością pikseli, no nieważne. W każdym razie generalnie za tą kwotę można używkę kupić takiego Soniacza. Nawet nie wiem, czy gdzieś tam na Allegro nie widziałem, że można kupić chyba nówkę.
No ciekawe, za ile nówki chodzą.
Już sprawdzę, mam tu chyba dodane do ulubionych, tak mi się przynajmniej wydaje, albo nie. No w sensie generalnie, że to jest
bo jeżeli podobny... używany, to zawsze sprawdza, ile zrobił zdjęć, nie?
Tak. One mają do 150 tysięcy gwarancję i tam taki, który gdzieś na Allegro widziałem, który może już mi wypadł, bo się sprzedał, miał chyba 28 tysięcy zdjęć zrobionych, więc potencjalnie był jeszcze okej, nie? No ale więc jakby taka się dyskusja. A potem jest tak, no to skoro chciałbym mieć Zooma, to może po prostu powinienem kupić nowego iPhone'a?
Maxa. Tak, bo iPhone znaczy 15 Pro Max. Nie, właśnie nie. To tylko ten największy. Pro nie będzie miał Zooma. To znaczy. Ale, poczekaj, bo teraz
ja mówię przejdźmy. O tym dzisiaj.
A o tym dzisiaj?
Tak,
to nie.
W sensie, że zamieni 14 na 14 Pro i wtedy dostaje obiektyw, który jest tam, ten tele. Tam.
To przepraszam, ale tu akurat muszę się wciąć, bo już się zaraz zdenerwuję. Nie. Znaczy, wydaje mi się, że jeżeli mówimy o dzisiaj i gdybyś miał kupować faktycznie, to chyba jednak warto by było poczekać do premiery. Tak. Ze względu na to, że 15 Pro Max, czyli ten najwyższy, największy, tak. On ma mieć ten obiektyw peryskopowy.
Tak, to też widziałem.
Wiesz,
więc
zoom
jest
kosmiczny,
to...
nie? W sensie, że to w ogóle zmieni grę.
Jednocześnie.
Dla Apple'owców oczywiście.
Jednocześnie.
No.
Jestem trochę na rynku na urządzenie z Androidem po to, że potrzebuję je do pracy. Aha. No to może w tej sytuacji można kupić Pixela na przykład 7 Pro, nie? Który jest...
Albo Samsunga ostatnio. Teraz była premiera jakichś nowych Samsungów. Z tego co widziałem, jak był Unpatched.
A to nie wiem, to tego akurat nie widziałem, no nie?
No, ale to wiesz, no to w świecie Androida na pewno masz większy wybór, wiesz, i na pewno byś znalazł coś, co faktycznie oferuje ten peryskopowy zoom, bo to już jest w Androidzie standard od lat, nie? Jakby już nawet nie pamiętam, ze 3 lata temu była premiera pierwszych urządzeń, które miały taką technologię, więc wiesz, to Androidziarze są pod tym względem już dawno przed
to
nami.
To prawda.
Nie?
No ale jest jeszcze kwestia tego, że ja nie, wiesz, że Android, no to tam jakby wiadomo, w sensie cały dom na iPhone'ie to jest ciężko teraz jakiegoś Android. No, więc jakby, ale to co jest najbardziej racjonalne z tych wszystkich rzeczy, to co najbardziej, najwięcej moich problemów rozwiązuje, to jest chyba po prostu ten Canon i nie, jakby i szukanie alternatyw nie jest dla mnie wcale jakby żadną dodatkową wartością, bo jednak żadna z kolejnych opcji nie zakłada, że będę mógł schować aparat o takim obiektywie, z takim światłem, z takimi możliwościami do kieszeni, nie? Mhm. Nawet jeśli to będzie telefon, no to jednak... No więc taki sezon ogórkowy, więc sobie takie rzeczy tutaj przemyślamy. Mam też przemyślenia na przykład, nie wiem, kupiłem sobie kontroler do Switcha, a to już dawno temu, to pamiętasz. Byłeś jego świadkiem, że tak to ujmę.
No to było w połowie lipca jakoś, nie?
No i od tego czasu na nim sobie gram i powiem ci szczerze, że jeśli ktoś ma te takie, kiedyś my kupiliśmy z Wojtem takie chińskie pro kontrolery.
Dostaliśmy od Pacizu, zresztą sprzedał ten patent, że one są dobre i warto je kupić i jakby one były dobre. Ja nawet gdzieś go mam i chyba jeszcze działa. W sensie,
bo ja też go miałem, ja też z niego regularnie korzystałem, nawet z Zeldę zaczynałem grać na tym kontrolerze i to było tak, że robiliśmy sobie takie małe nasze tutaj rówieśnicze spotkanie, gdzie po prostu robiliśmy takie LAN party, właściwie każdy siedział w jednym pomieszczeniu, po prostu graliśmy w gry i koncept był taki, że jak przyjechałem na to spotkanie razem z moją konsolą, to mi ten pad miał wbity jeden z triggerów, nie mogłem go wciskać i to utrudniało właściwie, albo nawet uniemożliwiało grę sensowną.
No tak.
Na szczęście...
A ty go zalałeś, czy po prostu?
Nie, po prostu się wgniótł w jakiś sposób.
Ciekawe.
I nawet spróbowałem go otworzyć i nie widziałem jakby powodu tego wgniecenia, więc mówię, no dobra, jakby kontroler za ile tam było, 20, 40, maksymalnie grosze. 50 zł,
tak.
Spełnił swoją rolę całkiem nieźle przez ostatnich 5 lat?
Oj, za dużo chyba.
2018, kiedy wyszedł Switch, bo jakby to było ten sam rok.
No tak, to było blisko premiery, ale... To trzeba sprawdzić.
2017 wyszedł Switch, więc 2018...
Chyba żartujesz.
No, więc ten padzik...
5 lat?
Więc ten padzik za ten 5 lat... No, ale więc jak on się popsuł, to poszedłem po prostu do MediaMarktu, który swoją drogą miał wtedy promocję w ogóle na kontroler, bo on normalnie kosztuje tam 3 coś, a ten kosztował 250 czy coś takiego, czy nawet trochę mniej. I powiem, że różnica pomiędzy kontrolerem ze Switcha, tym oryginalnym, a tym chińskim jest gigantyczna. Naprawdę. Jeszcze to, że ja używam Amiibo i na oficjalnym można po prostu przyłożyć do tego triggera, tak samo jak możesz przyłożyć na Switchu.
Aha, bo on ma też...
ma wbudowane NFC. No to jest rewelacja, polecam. Naprawdę granie w ten sposób, w sensie padem na dużym telewizorze, ja wiem, że Switch jest przeznaczony do takiego handheldowania i tak dalej, ale ten pad naprawdę dużo zmienia. Teraz pojawiły się plotki w ogóle ostatnio o nowym Switchu, że pojawi się w przyszłym roku.
Tak.
I dla mnie to będzie insta-buy, jak się pojawi, bo Switch okazał się tą konsolą, która wsiadła mi najbardziej przez te wszystkie czasy. Głównie dlatego, że można na nim grać nie będąc w domu. Albo nie będąc na kanapie przed telewizorem. I no ten pad zmienił dużo. I Zelda jest wyborna z tym padem. No właściwie wszystkie gry są wyborne z tym padem, więc to jest taka ciekawosteczka. Polecam serdecznie Nintendo Pro Controller.
No ale ciekawy jestem tej nowej konsolki. Na razie tyle co wyczytałem to, że będzie miała nadal ekran LCD. Co ciekawe. No ale zakładam, że wiesz, no oni nazywają to next gen konsol, więc zakładam, że 4K będzie już standardem na wyjściu po podłączeniu do telewizora. No, pewnie na ekranie będzie Full HD, no bo więcej nie potrzeba na takim calażu, że tak powiem. Ale w ogóle ostatnio właśnie po tym naszym spotkaniu LAN party też zacząłem troszeczkę grzebać, bo byłem ciekawy innych handheldów, bo myślałem o tym, że ja wiem, że mam dużo konsolek, oczywiście, wiadomo, nie? Jakby, i też nie mam czasu na to, żeby grać, ale po prostu chciałem poczytać trochę więcej o konsolkach PC-towych, to znaczy, a bardziej wspierających Steama, więc Steam Deck i właśnie ostatnio czytałem dużo o tym Republic of Gamers, czyli Asus ROG Ally. I to jest w ogóle ciekawe urządzenie, bo to jest tak jak Steam Deck jest oparty na Linux, na Linuxie. I co ciekawe, ten cały SteamOS okazało się, że w tym miesiącu, to znaczy w lipcu, bo tam zamknęli dane, wiesz, zbierali sobie dane, to jeżeli chodzi o użytkowanie Steama, to Steam opublikował dane, że Linux przeskoczył macOS-a. Jeżeli chodzi o Steam.
Nie jestem zaskoczony.
Właśnie, i teraz wiesz, ile ruchu, to znaczy ile SteamOS waży w tym przeskoczeniu? 42% Linuxa to jest SteamOS.
SteamOS, wow.
Więc ewidentnie jakby Steam Deck stał się, wiesz...
Steam Deck to jest w ogóle, to był świetny pomysł, bardzo dobrą realizacją, jak się okazuje. To jest trochę tak jak ze Switchem, nie? Faktycznie, że pojawiła się konsola, całkowicie nowy form factor z nowymi umiejętnościami. Byliśmy wszyscy ciekawi, czy pojawią się na to jakieś sensowne gry, czy to będzie sukces. Okazało się, że tak, gigantyczny. Pojawiają się na tym gry nie tylko będące... ekskluzywami od Nintendo na te konsole, ale jednocześnie mamy tutaj gry, które są, wiecie, no takimi po prostu remake'ami, nie? Albo portami z innych konsol i to takie znaczy, są
wiesz,
duże
jak
tytuły,
na,
no.
Na Steama i wejdziesz w kategorię gry, które działają na Steam Decku, to tego jest w pizdziec, nie?
Tak,
to
nie,
naprawdę,
nie,
to są dość duże tytuły. Tylko, że on rzeczywiście jakby no, do pewnego momentu daje radę, nie? Żeby było jasne. To znaczy on pewnych, niektórych tytułów nie uciągnie albo po prostu masz, wiesz, klatkowanie na maksa. Natomiast jest to absolutnie solidna rzecz i ludzie chwalą go przede wszystkim za to, że on, jak bardzo on jest skonsolowany. To znaczy grasz w gry de facto pecetowe, nie? Ale jednak w tym form faktorze konsoli i właśnie dużym plusem Steam Decka versus ROG Ally, o którym za chwilę powiem, jest to, że on ma po prostu UI dostosowane do konsoli. Nie? Że jakby tam jest wszystko, naprawdę nie musisz wychodzić do systemu Linux, żeby coś tam zrobić, a tutaj po prostu wiesz, bazujesz wszystko na tym SteamOS i tym
bardzo
takim...
imponujące i bardzo też ciekawe, że ktoś stwierdził, hej, zróbmy takiego Linuxa do gier. To jest w ogóle coś, czego nikt nigdy nie powiedział, nie?
To prawda, to prawda. A ROG Ally z kolei jest urządzeniem droższym, bo on chyba kosztuje, i teraz w dolarach powiem, bo to chyba pamiętam, 700 dolków i versus tam 350 czy 400 dolków za Steam Decka, o ile dobrze pamiętam. Strzelam teraz, zaraz to sprawdzimy, albo możesz też w tle sprawdzić. Natomiast ROG Ally jest urządzeniem trochę innym, bo ono jest oparte o Windowsa 11. Znaczy tam masz pełnoprawnego Windowsa zainstalowanego.
Ciekawostka, Steam OS to Debian pod spodem.
Debian, no widzisz, no. Natomiast ROG Ally to jest Windows 11, i jakby jego minusem jest ten Windows 11 pod względem takim, że no jednak musisz trochę znać Windowsa, żeby się w nim poruszać w miarę swobodnie. Nie? Szczególnie, że wiesz, mamy tutaj dotykowy ekran, sterowanie myszką, to jest jeden ze triggerów. Wiesz, jakby poruszanie się po nim jest troszeczkę bardziej skomplikowane niż można oczekiwać od konsoli. No ale z drugiej strony daje ci to naprawdę ekstremalnie różne możliwości, bo możesz z niego korzystać jako przenośnego komputera PC bez żadnego problemu, bo możesz go podpiąć po prostu przez USB-C do monitora, możesz podpiąć tam myszkę, możesz podpiąć klawiaturę, na luzie pracować, na dużym ekranie.
Tak, normalnie... Ty mówisz o tym Asusie, bo tak. Steam Deck potrafi chyba to samo, nie?
Nie wiem... Znaczy, może potrafi wystawić, wiesz, obraz na monitor.
Bo widziałem, znaczy, ja
ale
wiem,
nie wiem, czy obsługuje myszkę i klawiaturę.
Bo ja też wiem, możliwe. Że można mu, można zainstalować na tym Windowsa, nie? W ogóle, jak się chce.
A,
i są,
no to
i są
oczywiście,
takie chwile,
no
które też instalują.
Wiesz, to jest jeszcze kolejny level zaawansowania technologicznego, wiesz, jakby oczywiście, że tak. Natomiast rzeczywiście ten ROG Ally działa jako PC. I też daje możliwości takie, że po pierwsze możesz grać w dowolną grę, która działa na PC-cie, nie? I nie musisz nic kombinować, po prostu odpalasz tą grę i dostosowujesz ewentualnie ustawienia graficzne, czyli wiesz, stare, dobre PC-towe granie i albo ci pójdzie, albo nie, bo tam też jest, wiesz, ta karta graficzna jakaś tam. Co jest jeszcze ciekawe, on obsługuje takie złącze Asusowe, takie customowe trochę, szkoda, że jest customowe, ale no inaczej się widocznie nie dało, że możesz do niego podłączyć zewnętrzną kartę graficzną. I teraz w domu masz tą kartę graficzną, stoi sobie podłączona do monitorów, przychodzisz, podłączasz jak do dockera, wiesz, jak do docka takiego zwykłego, cyk, no i wtedy już masz tak, zewnętrzna karta graficzna, która ci po prostu pozwoli grać absolutnie w tytuły AAA bez żadnego problemu. No i wiesz, jakby pełną obsługę Windowsa. No naprawdę, czytając o nim i oglądając, wiesz, różne recenzje, zrobiło to na mnie naprawdę niesamowite wrażenie. Ma swoje minusy, oczywiście tam był problem, że na przykład youtuberzy dostali wersję z jakimiś tam problemami w software'ze i oni zrobili wszyscy recenzje, że ma takie, a nie inne wyniki. Później się okazało, że zrobili jakiś fix zaraz po premierze, że jak zainstalowałeś update, to on od razu był trochę lepszy niż poprzednio. Mhm. Ale faktycznie, jeżeli chodzi o
ta strona,
takie czyste benchmarki...
Chciałem, żeby było powiedziane, że ta strona jest tak zjebana tego rasu, ROG, tak? Asus Gaming. Czy ty widzisz w ogóle jakiś problem? Ja ci szybko nagram ci, co się dzieje na moim...
Zobacz. Aż się boję zobaczyć. No ja jestem akurat w sklepie, z tego co widzę, więc nie wiem... Cechy produktów, fifi, no to są obrazki.
Wysłałem ci na Telegramie.
Aha, o wow, no to nie, to u mnie tak nie działa, ale mnie przerzuciło do sklepu, więc może to jest, wiesz, to jest ta kwestia. Natomiast jest to naprawdę solidne urządzenie, ma dużo lepiej rozwiązane chłodzenie, jak się okazuje, niż Steam Deck, bo, właśnie kosztuje 3800, jakby co. Ma lepiej rozwiązane chłodzenie, bo mniej wyją te wiatraki, a podobno w Steam Decku po kilku, wiesz, tam kilkudziesięciu minutach gry niestety on się zaczyna być
tego
głośny.
Tego Switcha, którego mi Bart ukradł, to on też miał problem z głośnością.
Tak, że szybko się... Ale wiesz co, tak. Mój też. To chyba jest kwestia Switcha,
ale
że po prostu...
Nie.
No to ciekawe.
Ten, który mam teraz, nie.
Może po jakimś czasie, wiesz, zrobili jakieś drobne zmiany, jeżeli chodzi o, wiesz, hardware, może tam jest po prostu trochę lepiej. W każdym razie...
Nie wytrzymam na tej pierdolonej stronie.
To wyłącz to w pizdziec.
Ja chcę przeczytać, co tu jest cholera napisane, ale żeby mi strona nie skakała co chwila.
Rozumiem to. No, w każdym razie
nie,
tak.
Ale wyobraź sobie, że na tym jest to samo, na innej przeglądarce.
Wow. No to czekaj, to ja ci wyślę taką zwykłą po prostu stronę.
No nie, w sensie wyłączyłem adblocka.
A to może to? Wysłałem ci link do sklepu i może będzie łatwiej. Natomiast co jest fajne właśnie w ROG Ally, że oprócz tego, że możesz grać w gry PC-towe, to znaczy ze Steama, no bo po prostu instalujesz Steam, instalujesz sobie grę i wszystko działa. Możesz grać w gry z Game Passa.
Właśnie widzę.
Możesz grać w gry z PlayStation Plus, które nie, że streamujesz z konsoli. Nie. Możesz się sobie zainstalować na kompie.
How?
W sensie na tym ROG Ally i grać. Bo PlayStation Plus ma też gry jakby te w wersji na pecety. Rozumiesz? I teraz to naprawdę daje ci... No i oczywiście, nie przymierzając, naprawdę wszystkie możliwe emulatory możesz zainstalować tak jakbyś zainstalował je na PC.
Aczkolwiek argument Cyberpunk idzie w 41 klatkach i to jest smooth AAA gaming, to tak bym w sensie no tak. ja wiem, że Zelda jest w 30, ale też nikt nie powiedział, że tam jest, wiesz, jakiś mega...
I know, oczywiście. Nie no, zdaję sobie sprawę, bo pamiętajmy też, że to jest jednak konsola przenośna. Mało tego, jeżeli chodzi o baterię, to na tak średniawo, to znaczy, że jesteś w stanie w takie, bo on ma tam trzy tryby prędkości i wydajności.
No to
nie?
W LoLu jakby... masz 245 FPS, jakbyś chciał.
Nice. Natomiast on ma trzy właśnie jakby takie tryby pracy. Ten najbardziej energożerny daje ci największe możliwości, jeżeli chodzi o klatkarz i tak dalej. Natomiast na tym najniższym, no to wiesz, to jest tych klatek malutko.
Ja właśnie widzę, ile to jest czasu.
No.
2 godziny
na baterii i to prawdopodobnie nie na tym najmocniejszym.
Na tym najmocniejszym heavy gaming. Netflix i YouTube 6,8 godziny.
Okej, to z tego co słyszałem na YouTubie, to raczej jest bliżej godziny na tych najbardziej wymagających grach, więc no wiesz, trzeba to zważyć i zmierzyć i czy na pewno wiesz, idziesz w tą stronę, nie? Bo Steam Deck daje radę trochę dłużej, szczególnie na tym niższym, bo Steam Deck też ma tryby pracy, nie? Że możesz sobie zmienić w razie czego, jeżeli chcesz dłużej pograć, no to wtedy wiesz, zmniejszasz klatkaż, zmniejszasz rozdzielczość gry i tak dalej, i tak dalej. Więc no na razie te urządzenia wymagają od nas iluś tam kompromisów, nie? Że jakby no albo bateria ci wytrzyma, albo grasz w najlepszej jakości. No niestety, nie ma innej opcji. I ewidentnie, no szczególnie ten ROG Ally chyba raczej jest dedykowany bardziej do grania na, wiesz, po przypięciu go do ładowania na stałe, nie? Niż jako taka konsolka przenośna. Szkoda. Przynajmniej takie ja wrażenie odnoszę. Może jeszcze jest za wcześnie, wiesz, jakby może jeszcze chwilę musimy poczekać na kolejne wersje.
To Steam Deck radzi sobie z tym chyba lepiej, nie? W sensie w kontekście
na
przykład
trochę
czasu.
Lepiej, tak, na pewno, natomiast ma mniejsze...
Od 2 do 8 godzin rozrywki.
No, tylko że wiesz, 8 godzin to wyciągniesz tylko na tym najmniej prądożernym trybie, co oznacza, że będziesz miał na przykład 15 klatek w grze, nie? For real. To jakby naprawdę 15 to nie jest żart. No. No ale wiesz, jakby jest to ciekawy świat konsol, którego nie widziałem wcześniej, bo zupełnie się nie interesowałem. Oczywiście no wiedziałem miałem świadomość, że Steam Deck istnieje, tylko po prostu no nie czytałem o nim za dużo, bo nigdy nie byłem zainteresowany. A tutaj dowiedziałem się paru nowych rzeczy i ciekawych, więc ciekawe, że jakby takie urządzenia powstają. Fajnie, że Asus też dołączył
to prawda, to bardzo interesujące.
Do tej walki o wiesz, handheldy właśnie w wersji PC-towej, bo to jest coś, czego PC nigdy nie miał za bardzo, nie? W sensie no trudno było odpalić gry PC-towe. Chyba, że jakieś streamowanie z tego Steama, bo Steam też ma jakiś remote play przecież, no to ale to kiedyś próbowałem, to jest nieużywalne, chyba, że wiesz, no może to była kwestia infrastruktury tutaj u mnie sieciowej, ale to niestety nie działało dobrze, więc musiałem odłożyć na półkę. W każdym razie ciekawe urządzenia, ROG Ally bardzo mnie zainteresował.
Stworzony do rozrywki, wiesz co, można jeszcze jedno... handheld jest napisane w Wojciaszku.
Aha, przepraszam, czyli ja okłamałem, okej, przepraszam najmocniej. Natomiast co mnie zainteresowało chyba najbardziej, to to, że dzięki temu, że to jest faktycznie Windows, to można pokusić się o to, żeby odpalić na nim OBS-a i streamować z tego gówna gierki. Mało tego, prawdopodobnie można podpiąć do tego normalnie zewnętrzną kamerkę, gdybyś chciał, na USB i mieć taką...
Możesz do doka podpiąć, nie zawsze.
Mikro setup, wiesz, do streamowania bezpośrednio z konsoli, razem z twarzą, razem ze wszystkimi bajerami, które daje ci OBS. No oczywiście wiadomo, no, pytanie o jakość, pytanie o to, na ile daje radę utrzymać OBS-a z jednej strony, a z drugiej strony jeszcze mieć grę odpaloną, no bo to już jest, wiesz, dla takiej konsolki na pewno duże wyzwanie, ale sama świadomość, że można, to mnie tak, o kurde, fajnie to wymyślili, że to jednak jest, wiesz, pełen Windows.
Podoba mi się ten kierunek, w którym zmierza rynek, tak samo jak powiedziałem, że jak pojawi się Switch 2.0, czy jakkolwiek on się nie będzie nazywał w przyszłym roku, to będzie dla mnie Instabuy, no bo jakby to jest ta konsola, z której teraz korzystam. Jak gdzieś tam na rynku jestem cały czas na peceta, powiedzmy, do tego, żeby grać w grę, no i gdyby można było to zrobić tak, że mam po prostu dock USB-C, do którego mogę wpiąć czy to Switcha, czy tamtą konsolę Asus ROG, no bo to jakby bez znaczenia, czy nawet Steam Decka, no to widzę tutaj potencjalnie wyborne rozwiązanie, nie? Żebym mógł faktycznie nie mieć komputera, jednocześnie móc grać w gry z komputera.
Bo powiem ci jedną rzecz.
No?
Jak byliśmy na tym naszym, na tym LAN party, ja aktywnie poczułem tęsknotę za graniem na PC-cie. Taką autentycznie poczułem nostalgię i przypomniałem sobie w ogóle o grach, w które grałem na PC-cie i normalnie poczułem, kurde,
No, dobra.
Brakuje mi tego.
Jest w tym coś, jest w tym coś.
Też... I właśnie, wiesz, taki rogalik.
Masz łatwiej, masz peceta, nie? Więc jakby w twoim koncercie...
Oczywiście.
W twojej rzeczywistości...
Gdybym
to
tylko miał czas.
Tak, tak, ale w twojej rzeczywistości to tutaj jest jakby ten problem, powiedzmy... No ja też wiem, że... Mówmy się, gdybym miał dzisiaj peceta, to jakbyś powiedział mi, że mam spędzić jeszcze dodatkowe 2 godziny w moim biurze, żeby siedzieć tam grać, to byłoby mi... Właśnie dlatego Switch u mnie wygrywa w tym, że mogę go po prostu wziąć i iść z nim na kanapę, nie? Albo na fotel sobie usiąść. Po prostu nie muszę siedzieć
przed tym. Dlatego taki rogalik też mógłby takim rozwiązaniem
Steam Deck,
być.
Steam Deck, rogalik, jak najbardziej. Bardzo to jest fajne. No, ja kiedyś, ja już byłem bardzo blisko kupienia tego Steam Decka. Mhm. Ale wtedy po prostu stwierdziłem, że nie mam na to czasu na granie. No umówmy się, ja nie uruchomiłem, Wojtek, w tym roku Xboxa.
Wow, to jest duża rzecz. No. W tym roku, a jest sierpień, nie?
Tak, tak.
Że jesteśmy powyżej tej jednej połowy.
Przegrałem, podejrzewam, z 40 godzin max na playaku. Mhm. Meanwhile, w samej Zeldzie mam 45 godzin.
No tak. A grałeś też w inne gry przecież.
Grałem też w inne gry, grałem w Pokemony i tak dalej. No więc jakby ciężko jest mi teraz właśnie, no ale to znowu, może to jest specyfika aktualnego czasu, może to jest jakoś tak, że zachuśnięcie się możliwością wychodzenia, wyjeżdżania czy czegokolwiek, albo po prostu sytuacja związana z tym, że mam biuro i to biuro jest takie, a nie inne i w takim, a nie innym setupie. No wiesz, w sensie ograniczeń czy powodów, dla których tak to wygląda, jak to wygląda, pewno jest więcej niż jedno, nie? Jakby ale jak to... mam...
Nie, właśnie bardzo ciekawe jest to, jak to się czasem w czasie zmienia, że jakby ja też tak zwany gaming, no to wiesz, bardzo różnie, streamowanie, no to wiadomo, jest w studiu i tak dalej, jest Xbox i na Xboxie najwygodniej to robić, ale wiesz, no zdarza się czasem, że chciałoby się zagrać w coś właśnie na handheldzie, no to Switch wtedy wchodzi do gry i to czasem jest tak, że nie wiem, za 3 miesiące może się okazać, że moja sytuacja się zupełnie zmieni, ale dzięki temu, że mam opcję, no to mogę sobie grać właśnie albo na Switchu, albo na PC-cie, albo na Xboxie. No, to jest, wiesz,
ja jakby...
czuję się prawdziwym graczem w taki sensie, że gry są obok mnie cały czas.
To prawda, mam to samo.
I jakby sam sobie wypracowałem to, kupując te wszystkie kurne urządzenia, że mam możliwość, wiesz, zgrania, z czego się bardzo cieszę i cieszę się, że mogę być częścią tej społeczności cały czas, nie?
Jest mi trochę smutno, że leży u mnie konsola, która się marnuje, czy właściwie dwie konsole, które w cudzysłowie się marnują. Natomiast wiem, że to jest tak, że no jak dobra, pojawi się Hogwarts Legacy, no to siadłem i faktycznie grałem w ten Hogwarts Legacy. Jasne. I to było super, bo to było fajne doświadczenie. Gdzieś tam Paulina grała w Life is Strange i super, fajnie, konsola jest, można grać. Tych gier jest oczywiście dużo, ja cały czas mam Red Dead Redemption, myślę, że może na przykład ta jesień będzie dobrym momentem, żeby jak będzie taka do kitu pogoda i tak dalej, żeby sobie móc usiąść wieczorkiem i w tego Red Deada pograć, szczególnie, że w Red Deada chwilę już grałem, jestem tak mniej więcej po 2-3 godzinach gry, mniej więcej widziałem jakby co mnie tam czeka w takim kontekście, jak duży czy gigantyczny jest ten świat, no ale na razie wiesz, no jest tak, że Switch i ta mała konsolka, którą akurat w tym momencie też Paulina przejęła, bo gra na niej w oryginalnego Tetrisa.
O, oh, wow.
Tak, no bo grała w Tetrisa na telefonie i tam co chwila reklamy, mówi, Boże, jakie gówno ta aplikacja, szczególnie, że trzeba tam palcami. No tutaj proszę bardzo, masz dedykowane przyciski i do tego wersję, możesz grać w wersję Tetrisa, w którąkolwiek chcesz, które wyszły w ciągu ostatnich tam 40 lat, nie? No, więc fajnie. Cieszę się, że takie rzeczy wychodzą. Pierwsza generacja i Steam Decka, podejrzewam, i tego roga, to jest coś, co ja sobie odpuszczę i powiedzmy, że poczekam, aż pojawi się druga generacja jakaś sensowna i przez sensowną mam na myśli, gdzie rozwiążą problemy z baterią bardziej, bo to jest pewno taka rzecz, która mnie najbardziej interesuje.
Jasne.
Żeby faktycznie można było skorzystać z tego, no bo wiesz, na Switchu ja mogę grać przez 4 godziny, 5 godzin non-stop i to jest, i gram jakby dokładnie, w sensie to nie, ona, Switch nie ma trybu jakby gorszego.
Tak, po prostu go włączasz, jasne. Jakby,
tak.
I to też jest taka domena konsol, którą lubię.
Uruchamiasz i
włączasz
jest,
i działa.
No, tak.
Nie grzebiesz w ustawieniach. Nie?
Więc to jest taka rzecz, o której myślę, że to jest, że ja chcę, żeby tak to wyglądało, bo lubię to, jak to tak wygląda, ale tu mówię, zaczekam serdecznie, poczekam Steam Deck 2, brzmi mega interesująco. Asus ROG Ally 2 też brzmi ciekawie w takiej sytuacji. I podejrzewam, że jedno z tych urządzeń, albo być może urządzenie, które jakby naprawi bolączki wieku dziecięcego, trafi w końcu tutaj do rezydencji orzechowej. Możliwe. Natomiast na ten moment ja muszę przyznać, że to jest niesamowite. Switch jest po prostu niesamowitym urządzeniem. Nie? Czekam po graniu w Zeldę. Mam już kolejną grę w planie, którą chcę ograć.
O, proszę.
Poczekaj, sobie odpalę tylko tutaj, żeby nie wejść do
zwycięstwa. Co to będzie, powiedz?
Gra, którą chcę przejść jako kolejną, poczekaj, bo ja sobie ją tutaj wrzuciłem. Czy mam zainstalowaną? XCOM 2.
XCOM, klasyczek, proszę
tak,
bardzo.
No właśnie na tym naszym spotkaniu ten XCOM się gdzieś tam pojawił jako propozycja gry i nawet tam widziałem, że panowie siedzieli, jeden oglądał, drugi grał, jak grają w
coś podobnego. A to był, a grali
nie,
też
nie,
w XCOM?
Nie,
w jakieś
to
na
była
P.
Aplikacja, to była gra, która była zrobiona przez twórcę XCOMa.
Tak. Phoenix coś tam. Czy, no nie wiem, tak,
tak
mi się wydaje.
XCOM.
Ale bardzo podobny. Phoenix. Turowe. Punkty ruchu.
Phoenix Point.
A Phoenix Point, no właśnie.
Tylko, że tam
absolutnie
jest...
Absolutnie bardzo podobne.
Tam jest dużo mniej na razie tej gry w grze jeszcze, bo ona jest w tym momencie w chyba early...
Aha, okej.
Okay. A nie. No nie wiem.
No nieważne, ale tak, to już jest twórcy XCOM.
Natomiast, no więc fajnie, to jest rzecz, w którą myślę, że chciałbym zagrać i mi się bardzo podobał Mario Rabbids. Nie wiem, czy grałeś.
Nie. A to też jest taka turówka?
Tak, w sensie... to jest taki XCOM w świecie Mario.
O, ciekawe.
Jest rewelacyjny, jeśli nie miałeś okazji spróbować. Mhm. Akurat ja niestety mam wersję elektroniczną, więc nie mogę, że tak powiem, jej zapodać, ale poczekaj sekundkę. Mario Rabbids Kingdom Battle. W najniższej cenie wysyłam ci linka do Deku Deals. W najniższej cenie kosztowało 39,97.
Okej, no to nie tak źle.
Tak, więc w tej cenie jakbyś miał ochotę, to zachęcam. Jest też jakieś do niego DLC, które kosztuje 80 zł, a w najniższej cenie kosztowało 21.
Aha.
Muszę sobie dodać do wishlisty, żeby je po prostu kupić. No i mi się podobało. Jest też druga część, która wyszła. Mario Rabbids. Mhm. I to też wydał Ubisoft, wtedy chyba Switch. Tak, nazywająca się Sparks of Hope i nawet już była w promocji i kosztowała 139, czyli 50% tego, ile kosztuje teraz. Ma dobre oceny na tym, na Metacriticu, więc wygląda na to, że to będzie sensowna gra. No i gdzieś tam z tyłu w głowy, i znowu to jest gra, która jest na Switchu.
Mm-hmm.
W sensie, która też jest na Switchu, bo ona nie wyszła tylko na Switcha, czyli Octopath Traveler, no nie? Gdzieś tam nasz właśnie grupa rówieśnicza mówiła na ten temat, że to jest dobra gra i to jest fajna gra i to jest taki RPG, JRPG. Też mam Final Fantasy gdzieś w kolejce i też znowu na Switchu, no to jest niesamowite.
Mm-hmm.
Gigantycznym plusem Switcha jest też to, że tam są bardzo dobre często promocje na te gry i jeśli nie mam parcia na to, żeby to kupić grę na premierę, no albo nie jest to gra Nintendo, to można spokojnie czekać. Bo jeśli to jest gra Nintendo, albo wydawana przez Nintendo, tam typu Pokémony, Zelda, czy coś takiego, to myślę, że można...
Rok? Spokojnie, nie ma co oczekiwać.
W tej sytuacji kupowanie na premierę nie jest najgorszym pomysłem, bo ona, ta cena wcale nie spadnie w to żaden sensowny sposób w najbliższym czasie. A z czystej ciekawości sprawdzę, Super Mario Odyssey na przykład jest, no nie? To spada z 249 na 166, 33% zniżki czasami jest, nie? Zelda Bot spadła z 289 na 202, czyli 30% zniżki też. Więc tutaj naprawdę te zniżki nie są w żaden sposób duże.
No duże nie, ale też długi czas po premierze, nie?
Tak, tak, tak. No tutaj widzę, że na przykład Luigi's Mansion potrzebowała roku, żeby dostać promocję 33%, nie? Więc też nie jest, naprawdę te ceny nie są aż takie, w sensie te ceny tak szybko nie spadają, więc...
To jeszcze jedną rzecz tylko wspomnę, że jest taka gra, która nie wiem, czy ty grałeś w coś, co się nazywało Commandos? to też była turówka.
A...
Nie, to właśnie nie była
turówka. To było Commandos.
Commandos, tak się nazywało. I to było na peceta. Chodziłeś normalnie komandosami.
Behind Enemy Lines?
Skradanka. Tak.
Real Time Tactics. Tak, 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 RTS.
Tak, i to nie była to turówka, ale w czasie rzeczywistym, no ale wiesz, jakby polegało na tym, że się skradasz, rzut izometryczny. Ja pamiętam, że uwielbiałem tą grę.
To jak grałem w...
I ona była świetna. I teraz polskie studio wypuściło coś, co się nazywa War Mongrels. I to jest gra, która jakby no, jest bardzo podobna do Commandosa. Działa na PC-cie i co ciekawe, wypuścili to też na iPada. I jest to wersja ta, że możesz zagrać też na macOSie. Więc
super.
Jak ktoś zna Commandosa, przypomniał mi się po prostu, jak powiedziałeś o XCOMie, bo to są podobne klimaty, trochę też ten rzut izometryczny.
Ja grałem w Jagged Alliance z takich gier właśnie.
A to teraz trójka?
Trójka właśnie teraz wyszła i podobno
remaster,
ta trójka...
czy wyszła nowa zupełnie?
Nie, to jest nowa i podobno jest całkiem niezła, w sensie, że jest porównywalna jakością z tymi... W sensie Jagged Alliance zawsze było janky.
Jasne.
I ta wersja, która wyszła, jest janky w tę samą dobrą stronę.
Okej. No to rzeczywiście podobnie wygląda. Tu widzę, że jest dużo, dużo więcej jakby takich elementów RPG-owych, że jakby rozwój postaci i tak dalej, a tego w Commandosie nie było raczej. Tam raczej była kwestia, wiesz, że każdy oczywiście ma inne umiejętności, ale musisz z nich korzystać na miejscu, nie ma jakby żadnego progresu, jeżeli chodzi o postaci, z tego co pamiętam przynajmniej, ale była to fajna gra, więc strasznie gamingowo nam się dzisiaj zrobiło, widzisz.
Tak, właśnie widzę, że jest Dragon's Dogma w promocji, nie wiem, czy grałeś kiedykolwiek w Dragon's Dogma?
Nie.
Ma 9 na 10 oceny. Jest za minus 80%. Kosztuje dwie dyszki. Okay. Więc to jest taka kusząca cena, powiedzmy, na jakieś...
Co to jest? Aha, to jakiś trójwymiar.
Ja niestety... Dla mnie wchodzenie na Deku Deals to jest po prostu koszmar. W sensie ja sobie robię największą krzywdę, nawet nie sobie, tylko portfelowi.
To nie rób tego, absolutnie. Ja na przykład kupiłem wczoraj licencję na rok do APEC. Do zestawu APEC, trochę jak w setup, ale nie, to nie jest jak setup, tylko zestaw APEC od Softorino, takiej firmy, która między innymi zrobiła Beamera. Beamer tak. Był taką
Beamer
apką,
w ogóle
wiesz,
dostał ostatnio nową wersję, czwórkę tam dostał.
Właśnie ona wychodzi jutro, ta czwórka, i ona jest ekskluzywnie dostępna tylko w ramach tego właśnie pakietu. Natomiast ja dostałem zniżkę tam 70%, więc kupiłem to za $10 na rok. I tych apek tam jest dużo, nawet niektóre są na Windowsa, więc stwierdziłem, dobra, no zobaczymy. Z Beamera zdarzało mi się korzystać, więc sobie wykupię, zobaczymy, czy będę, wiesz, aktywnie korzystał, ale to jest właśnie to. Zobaczyłem, że jest, kurde, minus 70% i mówię, no co, nie skorzystam, no to przecież stracę.
Panie kochany, ja nie wezmę?
Przecież stracę, jak nie skorzystam. A rzeczywiście niektóre z tych apek widziałem, że mogę jak najbardziej skorzystać, bo są bardzo przydatne, więc zobaczymy, z czego, z tego pakietu, wiesz, zainstaluję sobie i z czego będę korzystał aktywnie, więc zobaczymy.
To ja mam jeszcze taką tylko ciekawostkę na zakończenie. Takie małe ogłoszenie duszpasterskie w postaci... Wspaniałe EU. Chciałem coś powiedzieć, dwa słowa. Po pierwsze...
Ja do tego jeszcze dopowiem coś, ale mów. O.
Po pierwsze, na wspaniałe EU w ogóle pojawiło się już ponad... 43 użytkowników? No, coś takiego chyba. To po pierwsze, więc fajnie. Po drugie, mam wgrany specjalny theme, który można wykorzystać na wspaniałe EU, i on jest nawet domyślnie włączony, tak zwany Build UI, i dzięki temu on bardziej przypomina oczywiście naszą stronę starą, dawną, lubianą ex-Twitter.
Ex-Twitter.
Tak, więc jeśli komuś tam ten interfejs się podobał faktycznie, no to tutaj można sobie z tego korzystać i to wygląda bardzo dobrze i bardzo fajnie i naprawdę polecam, bo to jest przyjemne wejście w interfejs Mastodona, w sensie, żeby jest dużo bardziej...
No, przyjazny i taki, który znamy,
tak,
nie?
Tak.
No jasne.
Natomiast oprócz tego, jak kiedyś dawno, dawno temu udostępniłem taką usługę, że nasi patroni mogli sobie korzystać z RSS-ów i te RSS-y dalej działają, ta usługa dalej działa, w sensie tam pod domeną pinatową, tak. Spoko, fajnie, ludzie sobie mogą korzystać z tego i super. Natomiast w ramach jakby takiego suite wspaniały EU, jak to nazwałem,
to zaraz jest... się stanie pakiet usług.
Prawie tak. Jest no. Po prostu zrobiłem, udostępniłem tego RSS-a też za darmo dla osób, które chcą korzystać w domenie wspaniałe.eu i to jest rss.wspaniałe.eu. Można sobie bardzo przyjemnie skorzystać, założyć konto za całkowicie darmo.
Najlepsza
on
cena.
On wspiera oczywiście wszystkie aplikacje, które się znamy i lubimy, Readera i tak dalej. Ja korzystam właśnie z tego nowego serwera przez ostatni miesiąc, po to, żeby sprawdzić, czy wszystko śmiga i tak, wszystko śmiga jak najbardziej. Jeśli ktoś chciałby zacząć swoją przygodę z RSS-ami, to tutaj zapraszam. No i gdzieś tam przebąkiwałem na koncie administratorowym, że o, coś tam, może jakaś kolejna inna usługa. Na razie nie mam żadnej nowej usługi w planach, żeby było jasne, ale gdzieś tam obserwuję, w sensie to, co mi się jarzy jako coś, co jednocześnie nie zrujnuje mnie, jak PeerTube, czyli ten YouTube, który można ten...
No
to
nie,
jednak
nie, nie.
To...
Bad idea.
Już teraz wspaniałe EU w miesiąc zużył 85 gigabajtów transferu, więc jakby to jest sporo.
Okay.
A to będzie pewno tylko szło do góry. Ale gdzieś tam jakiś serwer Matrix, czyli do tej komunikacji szyfrowanej, taki, taki alternatywny czat, no nie? Widzę, że są takie miejsca, które oferują właśnie takie usługi, to jest z racji tego, że DM-ki nie są szyfrowane na Mastodonie, to często ludzie podają sobie na zasadzie, to napisz do mnie na Matrixie. No i coś tam rozważam, bo to może faktycznie byłaby fajna opcja, tylko trochę się tego boję, bo to jest już trochę bardziej... No trzymanie wiadomości, o ile trzymanie publicznych statusów ludzi, czy moich nawet wiadomości, to jest rzecz, na którą ja ten, to tam, bo w sensie, jak jeśli będzie postawiony serwer Matrixa pod domeną wspaniały.eu, to on będzie tylko wtedy, kiedy ja to będę miał po prostu rozpykane. Kiedy ja nie będę miał żadnych wątpliwości, że jestem w stanie zapewnić bezpieczeństwo tych danych, ich przywracalność i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No bo chciałbym, faktycznie chciałbym, że jeśli będę cokolwiek takiego wrzucał, to żeby to było w wysokiej jakości, tak żeby nie można, nie trzeba było mieć wątpliwości. Tutaj w ogóle na wspaniałą domena jest jeszcze 6 lat, tutaj nie trzeba...
O, to na spokojnie. Tak, coś jeszcze zrobisz.
Tak, tak. Serwer zoptymalizowany, mam koszty do takiego stopnia, że to chyba jest 20 zł miesięcznie teraz, więc git.
No to elegancko, bardzo dobrze. No to a propos właśnie jeszcze Mastodona, nie wiem czy czytałeś, ale BBC testowo, eksperymentalnie też ruszyło ze swoim serwerem Mastodonowym.
BBC Social.
BBC Social. Bardzo ciekawy ruch. I oni właśnie, mi się bardzo podoba, jak oni o tym piszą. Oni piszą o tym, słuchajcie, robimy eksperyment. Jeżeli okaże się, że użytkowników jest tyle, że my jesteśmy w stanie to utrzymać jakby w ryzach i to nie kosztuje za dużo i tak dalej, to będziemy to dalej robić. Puszczamy to na pół roku, taki test i zobaczymy co dalej. I to w ogóle to podejście bardzo mi się podoba, bo jest bardzo zbliżone do tego, co my tak naprawdę robimy i to, co ty tam dłubiesz, nie? No bo jeżeli zdecydujesz, że ludzie nie korzystają, tak jak było z kalki, nie? No to
tak.
Trzeba było zamknąć z różnych względów, ale bez problemu, cyk, był eksperyment, trzeba go zamknąć, okej, zamykamy i robimy coś innego. I właśnie BBC, wiesz, zaskakujące jest to, że tak duża organizacja też potrafi pracować w taki eksperymentalny sposób i robić rzeczy, których inni nie robią. Także szacun i fajnie, że są, fajnie, że dołączają do tego świata fediwersowego, zresztą
mają
na stronie, która będzie podlinkowana.
Mają 17 tysięcy followersów na tym głównym koncie Research and Development.
No to jest spoko, uważam. I tam też fajnie pokazują jakby co należy do różnych, jakby co należy do fediwersu. Nie, że jakby możesz zobaczyć sobie taką mapę różnych, różnych usług, które właśnie z Fediverse'u korzystają, czy są po prostu jego częścią, bo ze sobą gadają dzięki ActivityPub. Więc fajne jest to, że można zobaczyć właśnie też, co tam jeszcze jest, nie? No bo masz, wiesz, jakieś tam, no Lemmy to rozmawialiśmy o tym, że to jest zamiennik Reddita, no ale tam jakieś diaspory, jakieś takie rzeczy, wiesz, Write Freely, pierwsze słyszę, w ogóle nie wiedziałem, że coś takiego
to
istnieje.
To blogi są, no to tam...
Tak, no ale właśnie wiesz, jakby ten świat jest jeszcze większy niż mi się wydawało. O to wielu prawda. Rzeczach oczywiście słyszałem, Friendica, czyli ten Facebook ichni, Pleroma, tak, słyszałem, ale Gnu Social?
Nope. No to są takie sucharki, w sensie sucharki, czyli rzeczy, które są robione open source'owo. W sensie, trzeba przyznać, że Mastodon, jeśli chodzi o to, w jaki sposób jest zarządzany projekt, jest naprawdę dobrze zrobiony. Jakość tych usług, jakość tego software'u jest też bardzo dobra, nie?
No, to
nie
prawda,
wszystkie
no.
tak mają po prostu, więc to prawda, też dlatego możesz nie kojarzyć tam Friendiki, Pleromy, Akomy, no, Miski, Kalki, a teraz się nazywają Firefish, Kabin, Lemmy, to są alternatywy dla Reddita. No ja siedzę, żeby to czytać, to gówno, żeby wiedzieć wszystko, co tam ciekawego możemy potencjalnie zaoferować, czy to no sobie, czy naszym po prostu, czy nawet nie tyle słuchaczom, co naszemu community, albo w ogóle internetowi polskiemu, no bo to jest jakby w tę stronę to dąży, natomiast no włączyłem właśnie ostatnio, że nowe tematy z naszego forum wrzucają się do Fediversum, nie wiem czy widziałeś. Okay.
Tak, widziałem.
Więc jak wejdziesz sobie na przykład w technologię, to na forum naszym, albo na przykład w Jesus Podcast, jest po prawej stronie przy przycisku nowy temat, jest taki znaczek Activity Pub i możesz napisać, możesz sobie skopiować adres i obserwować na przykład odcinki forum.jesus.pl w Fediverse i za każdym razem, kiedy pojawi się nowy odcinek, w sensie nowy temat w tej kategorii, no to jakby...
To w tym wallu pojawi się nowy post.
Tak, dokładnie. On będzie podlinkowany, będzie z tytułem i tak dalej. Bardzo fajnie to działa.
To trochę jak taki system powiadomień. Oczywiście na forum jest system powiadomień, wiadomo, i to na różne sposoby. Nawet na Telegramie przecież ja dostaję, wiesz, info,
ja też, że... Telegram najlepszy do tego, do sprawdzania, co się na forum dzieje. Natomiast Wiadomix. To ma taki plus, że oni pracują teraz nad tym, że jak ktoś odpowie na to, to na forum pojawi się odpowiedź. Więc będzie trochę tak, bo teraz jest tylko i wyłącznie kwestia, jakby, że jak się pojawia nowy post, to jednocześnie jakby on jest na Activity Pub. No a oni chcą doprowadzić generalnie do tego, żeby całe forum było jednocześnie, w sensie, że nie musisz tego uruchamiać, broń cię Panie Boże. No ale w naszym przypadku myślę, że to było fajne, żeby całe forum było Fediverse enabled, czyli jak chcesz, to możesz odpisywać z Mastodona i te tematy, i to się wszystko będzie pojawiało. Tak samo działa Lemmy i Kabin, nie? W tym momencie, czyli możesz nawet napisać do konkretnego konta wiadomość i ona się wtedy pojawi w interfejsie Kabina jako nowy post, więc naprawdę fajnie to działa, interesująco. Podoba mi się fakt, że
no bo wtedy nie musisz wymuszać mogę zakładania konta, nie?
Tak, z jednego interfejsu mogę widzieć wszystko i mi się bardzo to podoba.
No. Pytanie, jak ten interfejs wygląda, ale na to też są sposoby. Nawet jeżeli jest słaby jakby w oryginale, to przecież jest mnóstwo skórek i takich rzeczy. Jest apkę, możesz wybrać jaką chcesz i to też mi się bardzo podoba. No, coś się dzieje w tym świecie, coś się dzieje i to są tylko dobre rzeczy, więc spoko, bardzo fajnie. Tam był jakiś, czytałem jakieś badanie, że tam jakiś child porn, a to chyba nawet w poprzednim odcinku rozmawialiśmy,
tak, mówiliśmy,
że są z tym problemy, no ale umówmy się, to jest internet niestety i w internecie jest bardzo dużo złych ludzi. No,
w internecie są takie problemy niestety.
No to prawda. Oby jak najmniej i oby, no nie wiem, oby walka z nimi była coraz bardziej skuteczna.
Chodź Wojciaszku do afterka, poopowiadam ci o tym, w jaki sposób zrobiłem alternatywę dla Google Photos. Pozdrawiam.
O skubany, a ja ci powiem o tym, jak można zhakować czat GPT. To pa!
Jest Łos Podcast, czyli Czubek i Grubek przedstawiają.